cyrk Franciszek Kapusta. I muszę teraz dobrze odróżnienie, bo tam było dwóch Franciszków Kapusty. To było, jego gospodarstwo nazywało się Dwór. Dlatego, że w 1948 roku w czasie tej chłopskiej rzezi chłopskiej tam,
znaczy w ubiegłym
stuleciu, tam stał dwór. I ta nazwa dwór przyległa do tego gospodarstwa. Dlatego to był Franciszek Kapusta ze Dwora. Tam, więc to, tam była bardzo liczna rodzina, coś około 12 dzieciaków, znaczy dzieciaków od 5 wieku, od 20 lat w dół. Wszystko było, była wzorowa rodzina, pod każdym względem była kochająca się, była dyscyplina, ale bardzo mądra dyscyplina, nie kaprasta.
Tak.
Tam nic nie było na strachu wśród dzieci, jeśli chodzi o rodziców. Szacunek, poczucie obowiązku, to były no, wyjątkowe ludzie, nie mam słów, żeby ich... I potem dowiedziałem się, że mnie stamtąd zabrano, rannego z naszego plutonu, zresztą zdaje się, to był sam. Jemądar. Znowuż. I okay. Leżał w stodole ranny, a tamten to nie był tak zaśnięty jak ja, tamten to porządnie był ranny. Nie na ci ludzi nigdy nie odmówili żadnej pomocy.
A nie wiesz, co się z nimi stało potem?
No ja jadę ich zobaczyć.
Aha, teraz to jest.
Więc ten sam pan Kapusta ma teraz ponad 80 lat.
Tak.
Wszystkie dzieci mają albo wyższe wykształcenie, albo nim wszystkie są.
Tak.
Jeden jest skończył wychowanie fizyczne, jest gdzieś w Koszalinie, zdaje się, uczy. Córki powychodziły za mąż bardzo dobrze, wszystko, także wszystko u nich było tak jak się opowiadało.
Jednym słowem, emocjonalnie, rodzina, która się utożsamiała po prostu z Polską Włączącą, prawda?
No, pan Kapusta to był zresztą kawaler trzykrotnego wariacji z tamtej wojny, tylko na wyrezerwy pierwszego pułku szwależerów.
Tak.
Także to wie pan.
Tutaj powiedzmy sobie jeszcze o tej ciekawostce, mianowicie tak, pański brat, który ma na imię
Maciej,
w tym czasie, znaczy po powstaniu, w październiku ucieka z transportu jenieckiego koło Krakowa, prawda?
Z Łomnikami.
Łomnikami, tak, pod Łomnikami i w końcu znajduje się w Krakowie.
Krakowa i melinuje się u rodziców mego kolegi, co tak. Wcześniej nie znałem. I ponieważ nie wiedziałem, moja rodzina mieszkała w rejonie Starego Miasta, no wiedziałem to, bo się stało w powstaniu na Starym Mieście, no już nic nie wiedziałem, co się stało z moim ojcem, matką, siostrą, więc tak jak wielu warszawiaków, którzy się znaleźli w Krakowie, poprzez tych moich opiekunów, bo ja się bałem w ogóle wychodzić na miasto, bo miałem lat wtedy 21, rękę na ten blaku i chodziłem w czarnym damskim płaszczu, bo w takich warunkach, takim czymś uciekłem z transportu. Więc lepiej było się nie pokazywać na mieście.
Tak.
Dali ogłoszenie do kuriera warszawskiego, tego miejscowego, gdzie wtedy były tysiące dosłownie ogłoszeń ludzi z Warszawy, którzy szukali swoich bliskich. No i wiedziałem, że Maciej Bernhard zamieszkały w Warszawie przy ulicy tej i tej, poszukuje ojca, matki, siostry.
Tak.
I Władek przeczytał to.
I pan idzie pod sprzedany adres.
I to dotarło do mnie, jeszcze wtedy byłem w lesie. To
tak.
Miałem sobie oczywiście od razu. Wybrałem się, żeby go zabrać, żeby go ściągnąć do nas do lasu. No a niestety tam jak je przyjęli, to widziałem, że się bardzo bali, przecież tylko zimni zapadli się, że go w ogóle znam.
Tak.
Że jestem pod złym adresem i to, a ja trzymam to jak to zły adres. No nic nie wiemy.
Tak.
Chciałem zostawić list, bo napisałem do niego list jeszcze. Nie przyjęli listu. Więc ja wróciłem i potem posłałem, ponieważ mieliśmy łącznika, który chodził do Krakowa. Jemu dałem ten list i mówię mu wszystko bez tego, z tym listem nie wracaj. Musisz go doręczyć. Tam niestety wrócił z tym listem i mówię, że mogę to dzieje, że on mogę wyjechać, to się przyznali, że go znali, ale krótko był gdzieś wyjechał i mówię, więc nie wiedzą, nie biorą listy, bo on tu nie wróci.
Tak.
Stąd to, jeżeli można się wtrącić, ten wyjazd był bardzo nagły, mianowicie, jak powiedziałem, ja się bałem wychodzić na miasto, no bo wtedy młodych warszawiaków łapali, wiadomo kto to jest, 21 lat, prawda, i ręka przestrzelona. Ale nie mogłem wysiedzieć, tam było maleńkie mieszkanie, dlatego że to byli ludzie ewakuowani też gdzieś bardziej ze wschodu Polski i było strasznie maleńkie mieszkanie i ja po prostu dusiłem się tam i musiałem złapać trochę powietrza. I wieczorem przed godziną policyjną wychodziłem, to było przy ulicy Kanoniczej, koło Wawelu. Na krótki spacer tam i z powrotem chodziłem sobie na tej uliczce, po prostu, żeby sobie mieć trochę ruchu i trochę powietrza. I pewnego dnia, wracając już tak było za 10-15 minut godzina policyjna, staram się tak już nie dostać tego momentu, żeby nie zdenerwować tych starszych państwa. Przechodzę koło bramy, już mam wejść i chłopaczek od dozorcy, tam niby nikt nie wiedział w tym domu, że ja tam jestem, oczywiście wszyscy wiedzieli, ale bawił się, tak 10-12 lat, bawił się piłką, przed tymi mówi, a łukowieckich gestapo. I tak się bali w tarzyłeczku. No i co, już tam nie poszedłem. Okazało się, że gestapo było, czy tam może nie gestapo, a policja niemiecka, ale u sąsiadów, a nie wagi. No ale...
Tak, to jest.
Tak. To też była dosyć wesoła sytuacja, bo to jest za 15 minut godzina policyjna, miasto obce, znaczy nieznane mi, byłem z wycieczką szkolną dwa razy może przed wojną. No i...
Tak.
No trafiłem, ponieważ w Krakowie było dużo kościołów, wszedłem do najbliższego kościoła, akurat ksiądz wychodził z konfesjonału, mówi, no synku, ty na spowiedź to jest za późno trochę, bo ja do niego podchodziłem. Ja mówię, że księdza o spowiedzi, to może innym razem porozmawiamy, ale jest taka i taka sytuacja. No co, mogę się tylko zamknąć w tym kościele na noc. No i przespałem się w kościele. Przesiedziałem potem cały dzień w zakrystii i pod wieczór mnie stamtąd wyprowadzono i byłem w lesie już.
Aha, już w lesie, tak. Też tak, natomiast pan przy okazji został komendantem Krakowa.
Nie, to trzeba partyzantów.
Ale teraz po tym liście, jak pan był w tym mieszkaniu, prawda, gdzie był brat i pan nie zastał i poszedł posłaniec, prawda, łącznik, który też nie zostawił listu, prawda? Pan cały czas jest w partyzantce.
Tak, ja jestem cały czas jeszcze pytany. To jest tak. Październik.
Październik, prawda? Wyzwolenie dopiero mamy styczeń, prawda? I.
Więc ja potem wyszedłem z tych partyzantek, tak jak mówiłem, byłem u państwa kapelusz. Stamtąd mnie nagle zabrano, że ma być odwołana z tych, więc jak zaznaczyłem, ja nie wierzyłem przez chwilę, to nawet pod powodu warunków bardzo wczorajszych, to było absolutnie. I teren, gdzie glina była powyżej kostek, prawda, do połudy dochodziło dosłownie. No, wywieźli mnie na Wisłę, tam pod Koszyce zasadniczo, nie do samych Koszyc, nad Wisłą. Zakwaterowali mnie we Młynie i w okolicznych gospodarstwach była reszta drogi tej, z którą zostałem zastrzelony. I no i czekaliśmy tak ciemno na ten odlot, to jest, bo czekaliśmy na mrozy. Gdzieś, jak mrozy przyjdą, no, wtedy to jest sprawa załatwiona. No ale mrozy owszem przyszły w grudniu, tylko zima była bardzo ostra wtedy. Była bardzo ostra zima, to pamiętam. Ale ten odlot jakoś nie materializował się, bo raz był zasygnalizowany z tym, że nawet nas na to miejsce, na lodowisko tam nie zabrali. Tylko, że było pogotowie, nigdzie się nie oddalajcie, teraz może nastąpić. Nie nastąpiło. No i tak żeśmy tam przesiedzieli do 16 stycznia, dlatego pamiętam tę datę, to jest dzień moich imien. No i wtedy nas osłodzą.
A moich urodzin.
Tak, także tego dnia, to pamiętam, tego dnia zostaliśmy wyzwoleni. No i jakieś 2-3 dni później, zdaje się, został wyzwolony Kraków. Więc odbyliśmy taką naradę wojenną. Trzeba zarobić, co robić. No i decydowaliśmy się, że trzeba iść do Krakowa, tam się może dowiemy, jak sytuacja wygląda. No i tak się stało, gdzieśmy się pożegnali tam i ciężarówkami, już to były wojskowe ciężarówki, dojechaliśmy do Krakowa. Tam się zgłosiliśmy do INKI, gdzie nas dobrze przyjęto. No i potem wyszła sprawa...
Co to takiego była ta Inka, żebyśmy od razu powiedzieli?
Ta Inka, to oni mieli swój dom.
To jest organizacja z pierwszej wojny światowej.
Ta Inka, tak. Ta...
Young Men
Christian Organization.
Association.
Więc to jest... nie karcerstwo, ale to jest taka sportowo dobroczynna organizacja, tak, grupująca młodych mężczyzn, tak, od dziecka.
Tak.
Tam jest, oni mają swoje domy, w których ma pan kompletne sale gimnastyczne, tak, pływalnie.
Tak.
Oni urządzają różne obozy.
Tak. Ten dom, ten na Konopnickiego, na Konopnicki, to jest przedwojenna Inka.
Tak, to przedwojenna, nie mieli swoje domy w Polsce, to oni są na całym świecie, to powstało w Ameryce. I oni mają też swoje domy na całym świecie. Stąd ja od razu tam poszedłem.
Tak.
No więc ja się już przyznałem, że jestem lotnikiem, prawda, że jestem oficerem. No więc powiedziano mi, że w takim wypadku trzeba się zameldować do komendanta radzieckiego i do pospieszy, co
dać.
Więc to zrobiłem, więc natychmiast zarekwirowali całą Inkę, wszystkie lokale na kwatery dla uwolnionych jeńców brytyjskich. U mnie zrobiono jako wtedy jedynego oficera, wszystko byli podoficerowie i szeregowcy, brytyjskim komendantem miasta Krakowa. Mam to na po rosyjsku, zresztą pisane, ale nie umiem czytać po rosyjsku, naprawdę nie wiem, co tam jest, ale
tak.
Po pierwsze, naprawdę wszystko to planowała, czy tam, tak. To było wszystko w porządku, więc musi tak być.
Tak.
No i zacząłem zbierać tych jeńców, którzy szli grupami, którzy zresztą Rosjanie mówili, że szli na Kraków, tam jak zabijali obozy na Śląsku, że oni z tamtych obozów byli. No, była, znalazła się kadra podoficerska, zawodowa angielska, to tacy, którzy byli szefami kompanii, którzy
tak.
Ja coś tam mniej na tym znałem, bo nie byłem patrykowym żołnierzem, więc nie wiem, czy rzeczy tak. Znam, ale oni... Perfect. No tak. I ten tak jeden, szczególnie jeden z tych, ten starszy sierżant, zrobiłem z tym szefem wszystkiego i szefem kancelarii, i szefem nad tymi wieńcami, którzy się on wypował tam na tej tony, na tej wszystko. Doskonale prowadził całą ewidencję, bo musieliśmy mieć ewidencję, która miała iść do Moskwy, do brytyjskiej misji wojskowej dla sprawdzenia numerów służbowych, nazwy, że to naprawdę żołnierze brytyjscy, a nie jacyś tam podstawieni inni ludzie. No i poszły te wszystkie, doszło maksimum, jakie pamiętam, że się było 820 czy 840 tych jeńców dnia. Aha, potem to nie było już miejsca. Zarekwirowano kotel, nie, to chyba był kotel Polania, a nie kotel Polski. Mam pamięć, to niestety nie mam tego wszystkiego. Ja miałem to na piśmie, nie mam tego słowa. Więc to był kotel Polania, który też zarekwirowano na nasz użytek. A w końcu zmontowano takie szalon, olbrzymi szalon na nas do niego i pojechaliśmy do Odessy. Po drodze gdzieś w Lwowie, czy może dalej, dołączył się Prus Wschodnich idący. Podobny, oni z Prusko wyszli. Podobny transport jeńców brytyjskich i tam już byli brytyjscy oficerowie, był jakiś major czy pułkownik, był obu księży w oficerskich stopniach i był jeszcze major australijczyk z lotnictwa, więc już całe dowództwo na tym wszystkim przekazałem temu brytyjskiemu oficerowi, był bardzo zadowolony, dojechaliśmy do Odessy. Tam byliśmy ulokowani, to były jakieś przedwojenne części carskiej jakiejś posiadłości. Na przykład nas wzięli do łaźni, to tak przepiękne marmury, tak to wszystko było przepięknie, no przepiękne, bo marmur to był, same te łaźnie były jak pałac. To były jakieś carskie przedwojenne tam, nie do pałac, a tam gdzie to należało do carskiej rodziny, nie do cara, to do carskiej rodziny. No i przyszły statki brytyjskie do portu handlowego. W traktorce, duże z tej linii PO, to była duża przedła linia brytyjska, która wchodziła zdaje się do Australii, do Nowej Zelandii, to były komfortowe, bardzo, bardzo duże statki. No i nas zaczęto ładować, więc przed trafem stali brytyjscy oficerowie, trzeba było powiedzieć swoje nazwisko, numer służbowy, no, sprawdzali i pozwalali chodzić na traport po takim zameldowaniu się. Aha, jeszcze jak się szli do tego portu, nas podzielono na kompanię. Odprowadzała orkiestra rosyjska, grająca nam różne marsze. No i w tym marszu do portu byłem dowódcą kompanii, jednak musiałem dowodzić, miałem kompanię. I doprowadziłem, doszedłem do trafu, zameldowałem moje nazwisko i numer służbowy, powiedziałem na traf, na szeruch. Poszedłem, dostałem przydział do kabiny, jako oficer kabiny pierwszej klasy na ten statek ruszył. No teraz uważałem, że należy wyprostałem wszystko, więc w takim samym, w jednym z tych samych pierwszych klasy powiedziano nam, że tam urzędują oficerowie z dwójki brytyjskiej, do których należy iść, jeśli ma się jakieś specjalne wiadomości, żale na, czy zażalenie na traktowanie przez władze Niemiec, przez Niemcy tam w obozach i tak dalej, czy na zbrodnie, które widzieli po drodze, bo wszystko, co tam uważa, to trzeba dokumentować. No i zaproszę do niego. I melduję, bo podają nazwiska, no ja już wiem, co pan chce powiedzieć, mówię, w porządku, dobrze wiem, że pan jest polskim oficerem, wszystko jest w porządku, gratuluję pańskiej załodzie, się uratowała i panu szczęśliwej podróży, nie ma sprawy, nie ma sprawy.
Tak.
No i tak, żeśmy się wypłynęliśmy znowu przez tą cieśninę, tam Dardanelską, przez Turcję, potem przez Morze Śródziemne, zatrzymali się w Neapolu, w Portsaldzie żeśmy stali, w Rowiceśmy stali jakieś 24 godziny, mieliśmy przepustki na ląd.
Aha.
I potem myśmy tak do Neapolu, na ląd nas nie puścili, to zostaliśmy przeładowani na inną okręty. Ja wiem, że tamte gdzieś indziej poszły, no a my do Anglii. No, dopłynąłem do Anglii, znowu przeszedłem magier brytyjskiej w ulicach, polskiej w ulicach. To się skończyło. Przyjechałem do głównej bazy personalnej naszego rodzica do Blackpool, co robić, no i chcę do dywizjonu. No pozwolono mi wrócić do dywizjonu, za ogon, wróciłem do 300. No i jeszcze zrobiłem lot na Battle Garden, tak się zakończyło.
Tak, w ostatni lot bombowy, w ostatniej wojnie.
Nasz, no nie wiem, to się w ogóle aliancki wydaje się.
Tak.
I to był dzienny.
Dzienny lot, tak. Czy pan utrzymuje kontakty z kolegami swoimi?
Tak, nie ze wszystkimi, bo bardzo dużo już wymarło. Są tacy, którzy się w ogóle po końcu wojny odsunęli od wszystkiego.
Tak.
Znaczy, w ogóle wyskoczyli.
Pilot waszego samolotu żyje
w Polsce.
W Polsce, owsiany, tak.
Dlaczego owsiany jest gdzieś tutaj. Prawdopodobnie spotkam się z nim w sierpniu, tam właśnie pod Tarnowem, tam będzie taką uroczystość odsłonięcia, znów się ci następnej tablicy
kolegów
lotników właśnie będą.
Tak.
I Leszek, jeśli mu zdrowie pozwoli, bo niestety zachodziły mi wieści, że on jest bardzo poważnie chory.
Tak.
W zeszłym roku była też taka uroczystość, to właśnie, jak ja zapomniałem powiedzieć, że tej załogę tam zestrzelili, Szkop wrócił i radio operatora zrąbał na spadochronie. To był chorarzy Bachans. On robił też drugą, trzecią kolejkę, kawaler Virtuti, czterokrotnego wareczka.
Tak.
I zrąbał go na ten. Jemu AK zrobiło bardzo manifestacyjny pogrzeb. Mam zdjęcia do tego pogrzebu. Z lutonem honorowym, salwą nad grobem i tak dalej.
Tak.
I teraz właśnie była poświęcona tablica jego czci, tam gdzie on zginął i właśnie na tym był Leszek. Ale podobno ta podróż, bo oni coś na ziemię chodzą tam, nie wiem dokładnie gdzie.
We Wrocławiu jeszcze.
Gdzieś tam. I był już dla niego zbyt męczący, więc tam nie wiem, czy on w tym roku będzie. Mam nadzieję, że będzie.
Tak.
Z tej załogi Kretowicz parę lat temu umarł we Wrocławiu na raka. Janek, to był ten tylny strzelec, umarł też parę lat temu w Londynie. Kto tam o kim się cieszymy? Ich nawigator, tak, ten Szefer, podobny jest w Ameryce, ale nie wiem, gdzie on jest, ja go bardzo mało znałem, zresztą nie wiem, co on robi, czy jeszcze żyje, czy gdzie jest. Witek Łopusiański był w Kanadzie, utrzymywaliśmy kontakt do lat 60. gdzieś. Potem dostałem od niego list, że on się przenosi. To był inżynier z Warszawskiej Politechniki, z ostatniego rocznika dostał do tym. Że dostał pracę gdzieś na północy Kanady, dużo lepszą, i że on tam wyjeżdża i napisze.
Tak,
i słów zaliczony, to się skończyło. Denisienko jest gdzieś w Polsce, ale też nie
miałem
kontaktu, też z nim nie miałem kontaktu. No to...
Tak.
A ty z jednej rzeczy nie was powiedziałem, zapomniałeś, że właściwie na ten ostatni swój lot poleciałeś właściwie niepotrzebnie.
Racja.
No, zgłosiłeś się w miejsce tego chorego.
A tam już byli właśnie, o tym zapomniałem. Potem rozmawiałem z dowódcą dywizjonu, przyznał to pod tą poradną presją, jaką wszyscy byliśmy.
Tak, bo pan powiedział, że miał pan wolną noc.
Tak, ale dla inna rzecz, o której tutaj brata mi przypomniał, o co ja pana radę w ogóle powiedziałem. Właśnie Kretowicz, pilot, i jego nawigator, Łopuszański, byli przydzieleni do Leszka, bo był zwyczaj, który sobie został zarzucony, bo był zbyt kosztowny. Że nowe załogi, które przychodziły do dywizjonu, pilot i nawigator odbywał pierwszy lot bojowy z jakąś starą załogą.
Aha.
Po prostu dla zapoznania się, lata i tak
dalej.
I ich przydzielili do Leszka, ale w czasie odprawy bojowej, w ostatniej chwili, oni zostali przydzieleni już pewnie tam na poprzedniego dnia, bo rano, jak się dowódca wyznaczał załogi. W ostatniej chwili, w czasie odprawy, przyszedł telefon do Arciuszka na sali od lekarza, że Bednarski, to właśnie członek załogi Leszka, jego pilot, jest chory, ma 40 stopni gorączki, nie ma mowy, żeby leciał. I Gerek zareagował na to normalnie, tak jak się reaguje. Brak jednego człowieka, kto z panów na ochotnikach. No więc ja wstałem, wszyscy trzejśmy wstali na raz. Bo nam trzech mieliśmy wolno. Wszyscy trzej od razu, jednocześnie się wstali.
Tak.
Nie powiedziałem, to poleci po rękach. I nie wstali. Ale tak byłoby niepotrzebny, bo był Lucek.
Tak.
Kretowicz.
Tak.
Ja w czasie roku miałem tą zdrowotę, że jak przyszedłem do brata, jak to przywieźli przed lotem, od razu się zorientowałem sytuację. Ale powiedzieć, po jaką cholerę ja lecę.
Tak, to wszystko. No to nie mógł tak, ale... zapisany do stanu załogi po prostu i przyjmował.
Ale, ale był na, że to nadliczbowy,
zupełnie
miał to robić. W
tym locie właśnie
tak, się potem jak wróciłem, spotkałem się z Akryśkiem tam gdzieś potem i pytał się Janek, po jaką cholerę tyśmy tam wsadził. I on mówi, wiesz ty co, jakbyście cholerę chcieli, ja się stypnąłem w łeb. Ale my tam tam cię wcześniej, i mówię, no wiesz jak, wie pan, to jest tak,
tak, tak, tak,
tak, i to jest tak, to jest refleks.
Tak.
Ja na jego miejscu, żeby to samo było.
No, oczywiście. Poza tym to, co pan powiedział, że to nie było, tam nikt nie latał na przymus, tylko sami ochotnicy byli. Wszyscy byli ochotnikami, prawda?
Ale tutaj wie pan, to była ta presja, tak. Bo tamtych przycielił dużo wcześniej.
Tak.
Że leci owsianym, tych nowych trzeba prowadzić do sosiowskich lotów, no to ich przycielił, tak. A potem już tak. Wiadomości z Warszawy, to wszystko.
Tak.
To automatycznie była taka reakcja psa Pawłowa. Brać człowieka, to trzeba zostawić.
Oczywiście, tak. A to ja wyłączę teraz, bo to już tam resztę ma...